Witam Państwa serdecznie. Przyjechałem do Państwa z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Głównym celem takiej placówki muzealnej jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr dziedzictwa narodowego. Kształtowanie wrażliwości poznawczej i wrażenia tożsamości oraz utrwalania pamięci społecznych lokalnych. No, konserwacja zabytkowych obiektów i zbiorów związanych z mniejszościami etnicznymi i narodowymi. Ale muzeum to nie tylko gromadzenie zbiorów, ale też i działalność edukacyjna w postaci wystaw czasowych, lekcji muzealnych, konkursów pan wielkanocnych, czy różnych konkursów gry na instrumentach pasterskich, czy chociażby już zapewne tutaj wspominany konkurs na najlepiej zachowany zabytek. Ja tutaj Państwu przedstawię przykłady z własnego doświadczenia zawodowego i będą to materiały, które zazwyczaj znajdują się w szufladach muzealnych. Proszę Państwa, kwerenda zabytków, niezwykle ważna rzecz, która nie wyobrażam sobie, żeby były podjęte jakiekolwiek działania na zabytku bez kwerendy, czyli zbadania tego zabytku. I tutaj chciałbym Państwu przedstawić inwentaryzację, która została wykonana do translokacji kościoła w Ciechanowcu. To jest ten pierwszy schemat, gdzie nie zapoznano się w ogóle z kartą zabytku, która znajduje się u wojewódzkiego konserwatora zabytku. Po prostu projektant nie zrobił takiej kwerendy, a tam znajdowała się inwentaryzacja z 1924 roku. To jest właśnie drugi ten schemat. Na podstawie tej inwentaryzacji można było już w fazie projektowej zrekonstruować aneksy. One tutaj znajdują się przy wejściu do kościoła, tutaj w tym miejscu. Oprócz takiej funkcji architektonicznej spełniały też funkcję konstrukcyjną, gdzie tutaj wzmacniały tą konstrukcję. No ale tutaj ta translokacja była do muzeum i całe szczęście, a sztab ludzi już taką kwerendę przygotowywał i jeszcze w fazie projektu udało się to zrekonstruować. I tutaj na dole już dwie fotografie kościoła, patrząc na stronę chóru, gdzie kościół jeszcze sprzed translokacji i po, gdzie są te aneksy zrekonstruowane. Później odkrywaliśmy następne rzeczy, tam powiedzmy pod tym odeskowaniu były polichromie na belkach stropowych, tutaj może dobrze nie są widoczne, no ale wiele rzeczy zostało odkrytych. Także chciałbym podkreślić, że tutaj ta kwerenda jest niezbędna przy zabytku. Następny slajd. Chciałbym pokazać, jak ważny taki mały element, który praktycznie zniknął z budownictwa współczesnego u nas na Podlasiu, a był bardzo charakterystyczny dla tego regionu, taki daszek przyzbowy. Proszę zwrócić uwagę, przy obiekcie na pierwszej fotografii nie ma tego daszku, a tutaj już został zrekonstruowany na podstawie oczepu, który ma takie charakterystyczne zacięcia. Jak ten mały taki element zmienia architekturę całego obiektu? No i tutaj wydaje mi się, że warto promować takie rzeczy i jeśli ktoś chce budować dom, nawiązując do architektury regionalnej, powinien koniecznie zgłosić się do muzeum, do archiwów i sobie wybrać po prostu elementy, które pasują do tego regionu. Rekonstrukcja na podstawie fotografii. To też jest dość ważna sprawa. Tutaj muzeum w latach 70. nabyło młyn. Młyn stał co prawda nad stawem. Wcześniej wiadomo było, że działał na turbinę wodną. ale przebudowany przez kolejnych właścicieli wraz z rozwojem techniki zmieniał swoje napędy. Tutaj te dwie środkowe fotografie pokazują, że młyn działał jeszcze jako wodny, ale na turbinę wodną. Okazało się, że w archiwach znaleziono fotografię, to jest ta pierwsza fotografia na dole, która przedstawia ten młyn wodny na koło wodne. Na podstawie tej fotografii można było nawet stwierdzić, jakie było to koło. Po prostu wysokość lustra wody jest w połowie średnicy koła, czyli koło śródsiębierne. No tutaj błędne przykłady, w ogóle się zastanawiałem, czy to można pokazywać takie rzeczy, bo trochę to niebezpieczne. Rekonstrukcję wież kościoła, no, można na podstawie świątyni, bo, no, świątyni w tym wypadku, na podstawie fotografii można było wiernie otworzyć te wieżyczki, a tutaj, no, jak Państwo widzą, zupełnie inny charakter. Tutaj przy drugiej świątyni w ogóle zmieniono tą sygnaturkę, gdzie był nawet piastowski dach brugowy, a zrobiono tak, jak Państwo tutaj widzą obok. Ze swojego doświadczenia też zgłosił się do nas kiedyś proboszcz, że ma problem z parkanem tutaj kościelnym. Parkan kościelny wcześniej nie był otynkowany, ale no, chciano zrobić tak, jak kościół otynkować wszystko, żeby wyglądało ładniej. I jak to wyszło, po prostu trzeba ten parkan malować co 2 lata. Dlatego, że mur parkanu był zrobiony z cegły na zaprawie wapiennej. Otynkowano tynkiem cementowym, który, no, tutaj zablokował odparowywanie wody, wód kapilarnych z tego parkanu. No i po prostu, no, zniszczono praktycznie ten mur. No, w tym wypadku to tutaj zrobiona odkrywka przeze mnie pokazuje, jak był wcześniej zrobiony, jakie przebudowy, a ta cegła po prostu otynkowana kruszy się w środku. Także, no, materiałów używać do zabytków trzeba odpowiednich, a najlepiej to, jeśli są w dobrym stanie, to nie ingerować w ten zabytek i za wiele tych zmian nie wykonywać. Kwerenda zabytku na podstawie rozmowy z fundatorem. Tutaj przedstawione są dworus Siemion, który został translokowany do muzeum. To jest ten sam obiekt, który Państwo widzą sprzed i po translokacji. Tutaj bardzo ważna okazała się rozmowa profesora Tłoczka z byłą właścicielką tego dworu, hrabiną Potocką, z którą spotkał się, no, w latach 80. to w takiej lekkiej, że tak powiem, konspiracji. I hrabina Potocka opowiedziała jemu, jak ten dwór wyglądał wcześniej. Profesor robił szkice i na podstawie właśnie tej rozmowy zmienił w ogóle architekturę tego dworu. Ten dwór został przebudowany w czasie wojny przez zarządcę niemieckiego, który pochodził z Bawarii. I on w ogóle ten budynek zmienił charakter, jak Państwo widzą. Profesor Tłoczek przywrócił jemu tutaj naczółki na dachu, daszek ten przyzbowy, ten portyk kolumnowy, który widzimy. No, niestety z wnętrza nic się nie dało uratować, dlatego że były tam 2 piece kaflowe, kominek, które wyjechały razem z tym zarządcą, z meblami i z podłogami. Bardzo ciekawy był tam piec w sieni, który był zbudowany z białych kafli, na których były namalowane herby szlachty polskiej okolicznej. Był to wcześniej dwór myśliwski, tam szlachta się spotykała na takich sejmikach. No, architekturę udało się nam przywrócić. Tutaj badania, no, ważne są badania wieku drewna, chociaż z tym fundatorem to różnie bywa. Ostatnio miałem taki przypadek ze stodołą, którą translokowaliśmy do skansenu. Stodoła według właściciela pochodziła z wieku XIX. Ja tam już przed takie wstępne prace do translokacji pojechałem na ekspertyzę i no, gospodarstwo opuszczone, zaciekawiony sąsiad, taki dziadek przychodzi i tak rozmawia, pyta co robię, dlaczego, że będzie przenoszona do muzeum i z tej rozmowy w końcu pada zdanie, że on pamięta jak tą stodołę budowano. Więc okazało się, że stodoła z początku wieku XX, no ale miała dość duże wartości architektoniczne, pasowała nam do tej zagrody, także tu nie było problemu, ale z tą rozmową to różnie bywa. Rekonstrukcja całego obiektu. Tutaj rekonstruowany obiekt w skansenie, w ogóle rekonstrukcja całych obiektów no, ma swoje zasady i podstawy, jeśli takich obiektów już nie ma w terenie. I no, muszą nieść ze sobą jakieś przesłanie, w tym wypadku też edukacyjne. Rekonstrukcja takich obiektów to niezwykle trudny temat, dlatego że tutaj trzeba pogodzić wszystkie te funkcje. Trzeba zrekonstruować obiekt, który jest funkcjonalny, ma nieść jakieś tam ze sobą przesłanie. I tutaj zrobiona kwerenda tego typu obiektów, mówimy tutaj o serniku, czyli takim obiekcie, w którym wcześniej suszono sery. Zrobiona kwerenda obiektów, jakie występowały tutaj na Podlasiu u nas, no mogliśmy tutaj wybrać z tych, które znalazłem dwa i to był sernik plebański z Zambrowa lub sernik Glogera, który jednak stał na Podlasiu Zachodnim, czyli w terenie działania naszego muzeum. Z uwagi na to, że ten sernik Zambrowa bardzo przypominał architekturą wędzarnię u nas, która stała, wybraliśmy ten sernik Glogera. Tutaj jak Gloger pisał, sernik rysował jako mały chłopiec, 11-letni chłopiec i ten szkic z perspektywy dziecka no, wydaje się zawyżony trochę ten obiekt. I przypominał trochę gołębnik taki, gdzie do niego się nie wchodziło, prawda, tylko z zewnątrz była ta obsługa, a tam trzeba było wejść i rozłożyć te sery. Także no, były badania wstępne projektowe konstrukcji, czyli tutaj konstrukcja tak zwana w słup, jak to Gloger pisze, dzisiaj to nazywamy sumikowo-łądkową. Zrobiłem wstępny taki projekt i wizualizację, ustawiając ten obiekt na terenie skansenu. Żeby ten obiekt był funkcjonalny, zrobiłem jego gdzieś o rzucie 2,20 na 2,20, żeby można było tam wejść i rozłożyć te sery. Wydawał mi się ten obiekt za duży, że po prostu nie będzie on przypominał tego obiektu ze szkicu. Okazało się, że po zrobionej wizualizacji, jeśli go podniosłem na ponad 2,5 metra, on zaczął ten obiekt przypominać. No i tutaj już na dole widzą Państwo realizację tego projektu razem z wyposażonym wnętrzem, na którym leżą sery twarogowe, gomułki, to są te żółte z dodatkiem żółtka i kminku. Tak to wygląda. Wartości zabytkowe. No, przede wszystkim tych wartości zabytkowych szukamy w architekturze i w zdobnictwie. Chciałbym Państwu powiedzieć, że te wartości zabytkowe są większe w detalu. W detalu dlatego, że tam cała myśl techniczna jest zawarta i ewolucja, powiedzmy, takiego jaskółczego ogona, który to jest takie połączenie w rogu, w połączeniu wieńcowym, gdzie wcześniej był dość taki prymitywny, dodatkowo jeszcze steblowany, czyli z dziurą. Później właściwie został doprowadzony w naszym ciesielstwie do perfekcji. Tutaj Państwo widzą taki jaskółczy ogon z odsadzeniem, z dodatkowym wzmocnieniem. Mało tego, często nawet trzeba zbadać takie otwory, które są po teblach. Okazuje się, że te otwory też ewoluowały i tutaj z otworu okrągłego później w końcówce powstaje też otwór kwadratowy. To zabezpiecza przed dodatkowym skręceniem tą konstrukcję i takie spotykałem też otwory po teblach w dobrych konstrukcjach ciesielskich. Tutaj bardzo ważne też jest manipulacja materiałem. Ja nie zdawałem sobie sprawy, że cieśla wcześniej tak dobrze znał strukturę drewna. Nie spotkałem obiektu drewnianego, gdzie zbudowany był bal ułożony rdzeniem na zewnątrz, a w XX wieku już się zdarza i nikt na to nie zwraca uwagi. Podobna rzecz jest na przykład, jeśli w 1/3 przekroju znajduje się sęk. Zawsze ten sęk był w starej konstrukcji dany do góry, czyli pracował na ściskanie, a nie na rozwarcie, gdzie do połowy w tym wypadku ten element już by był pęknięty. Tutaj nowa taka dziedzina zajmuje się obróbką drewna, transenologia. Polega ona na badaniu śladów ciesielskich. To też jest niezwykle ważne, dlatego że tutaj na przykład z tych badań dowiadujemy się, że jeszcze w XIV wieku obrabiano bale cieślicą. To ten pierwszy schemat. No, my już w naszych obiektach niestety nie zobaczymy takiej obróbki, chyba że to by było jakieś tarnowo-pałuckie kościół z XIV wieku. Tam takie ślady jeszcze występują na niektórych elementach. Z takich śladów ciesielskich możemy rozpoznać, jak ten element był wykonywany. Czasem na elementach wykonanych toporem, obrabianych toporem, widzimy takie poprzeczne nacięcia. I właśnie na podstawie tego możemy stwierdzić, jak to obrabiano. Czyli po znakowaniu takiego elementu poprzecznie nacinano co pewien odcinek, takie nacięcia, jak widzą Państwo na tym schemacie, a później już toporem obrabiano. I niektóre te poprzeczne nacięcia były za głębokie, stąd zostały na tym elemencie. Jeszcze tutaj można rozpoznawać ślady po pile ręcznej trackiej czy po traku mechanicznym. I na tej podstawie możemy też stwierdzić, jakie były zmiany i wymieniane elementy w tym obiekcie. Także no, to jest bardzo ważne dla badaczy muzealnych, może już dla Państwa tak, ale myślę, że takie elementy powinny być zachowywane i zbrodnią by było je usuwać. Także ta materia zabytkowa bardzo ważna, powinniśmy wymieniać tylko te końcówki, które są skorodowane, a to pozostawiać. Chociażby takie ślady po strugu, gdzie strugane ręcznie deski sufitowe, gdzie tam położonych na takich deskach jest kilka warstw farby, a mimo to widać pociągnięcia tego struga na tych deskach. Tworzą taki specyficzny światłocień. Czy różnego rodzaju znakowania, czy datowania. Takie rzeczy powinniśmy zostawiać na tych elementach. konserwacja, ekspertyza mykologiczna. Tutaj nie będę opowiadał, na czym ta ekspertyza polega, może tylko powiem dla Państwa, na co zwracać uwagę, jak tą ekspertyzę, od czego zacząć. Najlepiej od razu sprawdzić dach. Tam, gdzie były wszelkiego rodzaju zacieki, to efekty będą niżej, ale w tych punktach. I tam należy szukać korozji. Na pewno trzeba sprawdzać końcówki krokwi. Tutaj w tym wypadku po lekkim uderzeniu połowę krokwi odpadło. Tutaj akurat robiłem ekspertyzę dworku Mężenino, który też był przenoszony do skansenu, no tylko nie naszego. Na pewno trzeba zrobić, te obiekty są oszalowane. Trzeba odkryć podwalinę i węgły. Jeśli konstrukcja wieńcowa, czyli te, na tych węgłach jest skorodowana, to często już ten obiekt no, nie nadaje się do translokacji, dlatego że jeśli te węgły są skorodowane, to trudno cały tutaj wieniec naprawiać. Wszelkiego rodzaju zacieki, no to są oznakami, że tam trzeba zrobić te odkrywki. Czy podłogi, które nam pracują, czy się uginają, a tutaj w tym wypadku nawet wpadłem, jak zacząłem sprawdzać. Czasami różne takie ślady, gdzie ledwo są widoczne pod stropem, tutaj w tym wypadku znalazłem grzyba piwnicznego w górnej części obiektu pod deską okapową, gdzie mi ten szpikulec wszedł do połowy przekroju. Także takie ślady trzeba sprawdzać. Koniecznie trzeba na pewno zrobić odkrywki pod oknami. Tam zawsze ta woda dłużej przebywa i może spowodować korozję. Ślady po owadach. Jeśli tych śladów, powiedzmy, na odcinku metra jest kilka, nie ma się czym przejmować. Natomiast jeśli tych otworów wylotowych, tych owadów jest dużo, to po prostu trzeba ten element sprawdzić, czy, a niekiedy wymienić, tak jak tutaj ten bal pokazuje, gdzie jest wbity szpik. Takie ekspertyzy mykologiczne wykonują ludzie, którzy pracują w zabytkach i też robią obiekty użyteczności publicznej. Takie ekspertyzy różnią się diametralnie. Najlepiej wziąć do zabytku człowieka, który ma z tym doświadczenie. Przy takiej ekspertyzie tutaj, jeśli element jest porażony grzybem, to tutaj się nie bawimy w żadną konserwację. To po prostu wycinamy, wyrzucamy, tego już się nie da naprawić. Natomiast przy owadach możemy to konserwować przez iniekcję, tutaj jak Państwo widzą, strzykawką lub iniekcję otworową. Tutaj akurat jest fotografia, gdzie robiłem iniekcję dworku Zarą, gdzie ten dworek był udostępniony turystom, a te całe iniektory były na strychu. Natomiast przy zabytkach sakralnych zalecana jest fumigacja, czyli gazowanie. Tutaj Państwo widzą opakowany taki kościół ofoliowany, który był cały gazowany i zwalczane owady. Ale niekiedy te owady możemy zwalczać tylko we wnętrzu, gdzie są te polichromie czy ołtarze. I w takim wypadku no, uszczelniamy tylko te wnętrze. I z reguły przy obiektach sakralnych zalecana jest fumigacja, ponieważ te wszystkie środki konserwujące by zniszczyły nam te polichromie. Tutaj na podstawie sernika, gdzie wykonałem projekt też konserwacji tego obiektu, po prostu konserwację zaczynamy od zagrożenia, jakie występuje. Jeśli popatrzymy tutaj na punkt pierwszy, gdzie te elementy, chodzi tutaj o wnętrze, przebywają w środowisku suchym. Nie ma żadnego zagrożenia wilgocią, także tutaj nie trzeba konserwować środkami hydrofobowymi, żeby tylko wystarczy użycie środków zabezpieczających od owadów. Przykłady tradycyjnej rekonstrukcji elementów. To przy zabytkach jest ważne. Trzeba wymieniać i naprawiać te końcówki w sposób tradycyjny, jaki w tym regionie występował. Nie możemy sobie wykonywać jakichś połączeń ciesielskich, które nie były stosowane. Weźmiemy sobie z literatury, te jest najmocniejsze i te zastosujemy. No niestety tak nie można robić. Tutaj Państwo widzą przykłady, jakie spotkałem, naprawy w rejonie Ciechanowca, czyli wymiana części bala na kołki zakryte, czy tutaj następny szkic, jak wzmacniano końcówki krokwi. Bardzo często wymienia się podwaliny w takich obiektach i tutaj te trzy fotografie przedstawiają wymianę takiej podwaliny w dużej stodole u nas w skansenie. Tutaj robimy taką dużą tą konstrukcję i wymieniamy tą podwalinę na zamki stosowane, jakie były w tym rejonie i tutaj jest połączenie na piorunowy znak. Tutaj dostałem taką kartkę, więc przelecę. Można też wymienić element w środku zrębu. Tutaj na dole widzimy, gdzie można podnieść obiekt za oczep do góry i wymienić ten bal nawet w środku zrębu, który jest korodowany. Często takie konstrukcje są wzmacniane lisicami. Translokacja obiektu. Inwentaryzacja do takiej translokacji jest trochę specyficzna i tutaj widzimy przykłady takiej inwentaryzacji, gdzie elementy są znakowane w taki sposób, że ściany znakujemy literą, a elementy już liczbą. I na dole przykłady takiej translokacji, dwa przykłady, translokowany obiekt był rozbierany i nawet translokowaliśmy w całości, tutaj przenoszony, jak Państwo. I tutaj już będę kończył. Nie wiem, czy najbardziej to chyba przemawiają tutaj zdjęcia. To są obiekty sprzed i po translokacji. Proszę zwrócić uwagę, w jakim stanie zastaliśmy obiekty, jak one wyglądają i myślę, że te zdjęcia mówią dużo, że warto to robić. Dziękuję bardzo.